W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Czas grzybobrania, czy był już Pan na grzybach?
Nie byłem i chyba się w tym roku już nie wybiorę.
A korona, zdrowie u Pana w porządku?
Bardzo w porządku.
No to chwalić Boga.
Nie biorę udziału w demonstracjach, więc...
W koronach party nie bierze Pan udziału.
Nie.
Zacznijmy od poniedziałku, jak zawsze. W czasie protestów zwolenników aborcji pojawiły się wulgarne napisy na kościołach i na pomnikach. Zakłócano nabożeństwa. Czy pod pretekstem obrony prawa do aborcji takie działania są usprawiedliwione? Czy reakcja policji i władz powinna być bardziej zdecydowana? Czy legalnie wybrany Trybunał Konstytucyjny ma prawo w demokratycznym kraju wydawać wyroki? Oto pytał w poniedziałek Marek Poniedziałek. Posłuchajmy, co odpowiedzieli na te pytania nasi słuchacze.
Niekwestionowane łamanie prawa i życie ludzkie tutaj nie podlega żadnego kwestionowaniu. Piątka jest dla zwierząt, a tu mamy kwestionować życie ludzkie, tak?
Po pierwsze, jest mi bardzo przykro z tej sytuacji, jaka zaistniała w Polsce, w całym kraju. Trzymam naprawdę bardzo mocno kciuki za kobietami i współczuję im, bo to, co się teraz dzieje, jest wysoce niepoważne.
Obraz zwierzęcenia, zbyt lęcenia po prostu. To jest barbarzyństwo, ta część społeczna, czyli feministki, LGBT oczywiście, tam są cały czas ci sami ludzie. Oni pokazują, że oni nie działają na zasadzie argumentów.
Nie pochwalam tego w żaden sposób, ataku na Kościół jako na Kościół, tak? Natomiast narażamy ludzi na... Ciężko użyć słowa, na co narażamy ludzi, gdzie wiedzą, że te dzieci mogą być chore, tak? Później państwo im w żaden sposób nie pomaga.
Człowiek drugi decyduje o drugim człowieku, czy można go zabić. Tylko dlatego, że społeczeństwo nie chce ponosić ciężarów. Może byśmy tak wyszli wszyscy i domagalibyśmy się od rządu, od polityków. Dajcie pieniądze na te dzieci.
Orzeczenie Trybunału jest zgodne z Konstytucją. A politycy, którzy podżegają takie zachowanie, powinni się wstydzić, bo też stają się chuliganami. Nie tędy droga.
Przejdźmy może trochę głębiej i spytam się, czym dla opozycji według Pana jest konstytucja i demokracja? Jak oni to teraz traktują?
Odnoszę wrażenie, że konstytucja i demokracja traktowana jest niezwykle instrumentalnie, bo spróbujmy rozpatrzeć pewien model sytuacyjny związany z wydaniem tego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenie. Jeżeli się z nim nie zgadzamy, mamy prawo do wyrażania własnych opinii. Demokracja czy konstytucja opisuje pewne modele działania, więc jeżeli kwestionujemy to orzeczenie, mamy prawo do protestu, jak już powiedziałem. Natomiast cała mechanika odbywa się w ten sposób. No jeżeli opozycja uważa, że to prawo jest nie do pogodzenia z jej wartościami, no to przekonuje opinię publiczną. Następnie 1/5 posłów składa wniosek o zmianę konstytucji i reszta jest opisana w samej konstytucji. Potrzeba 2/3 posłów, żeby tą konstytucję zmienić. Ale ponieważ wybory odbyły się niedawno, no to opozycja wybiera drogę na skróty, wyprowadza ludzi na ulicę, abstrahuje od tego, czy ten protest jest słuszny, czy nie.
Nie, o tym nie dyskutujemy w ogóle.
W pewnej mierze, no on mi się wydaje bezdyskusyjny, bowiem jest prawo do protestów, tak? Ale mamy pandemię i teraz człowiek zachowujący się zdroworozsądkowo, no ma inne narzędzia. Przecież jest sieć, gdzie można agitować za takimi
rozwiązaniami.
Tak, są media. Przecież jest cały dyskurs. Życie się toczy mimo pandemii. Wystarczy obserwować media społecznościowe również, żeby zobaczyć, jaka ta materia jest gorąca. Ale wyprowadzanie ludzi na ulicę i wznoszenie haseł, tak jak przez panią Lempart, że trzeba ten rząd zmusić do dymisji, no to już nie są żadne demokratyczne procedury. To jest próba dokonania puczu na ulicy, bowiem no opozycja zdaje sobie z tego sprawę, no ja zaraz do tego przejdę, zdaje sobie z tego sprawę, że nie potrafi wygrywać wyborów w demokratycznej procedurze. W związku z tym anarchizuje, destabilizuje państwo. I teraz jaka powinna być odpowiedź państwa? No jeżeli wychodzi 430 tysięcy ludzi na ulicę, bo takie dane podaje policja, jest ponad 400 zdarzeń, no to policja moim zdaniem zachowuje się bardzo powściągliwie, ale policja dokumentuje te zdarzenia, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę. A ponieważ te zachowania są zachowaniami przestępczymi, bowiem mamy pandemię i są przepisy, że ten, kto w czasie pandemii dopuszcza do wzrostu zagrożenia epidemiologicznego, podlega karze. Nie mam wątpliwości, że jak się sytuacja nieco, że tak powiem, uspokoi i policja odzyska swobodę działania, to do bardzo wielu organizatorów tych protestów policja zapuka do ich drzwi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Tematów jest dzisiaj gorących sporo. Nie będę pytał o tej pewnej ewolucji, że protesty przejawiły się właściwie w demonstrację wulgarności, głównie gimbazy. I to moim zdaniem kompromituje system edukacyjny, ale to jest już oddzielny zupełnie temat.
No, nie tylko system edukacyjny, bo ja nie wierzę, żeby sami ateiści wyszli na ulicę.
Wtorek zwolennicy usuwania ciąży zagrożonej wadami i genetycznymi przekonują, że w tym rozstrzygnięciu odbiera się prawa kobietom. Jednocześnie niewiele mówi się o prawach i ochronie życia osób niepełnosprawnych. Statystyki dowodzą, że ofiarami aborcji są dzieci podejrzewane o zespół Downa. Czy protesty, których jesteśmy świadkami, nie depczą godności osób niepełnosprawnych? Jaki naprawdę jest nasz stosunek do niepełnosprawności? Czy osoby z defektami nie mają prawa do ochrony życia i ochrony prawnej? O to pytaliśmy we wtorek naszych słuchaczy.
My się troszeczkę ich boimy, a to jest chyba sprawa naszego wychowania społecznego, poczucia, jakiegoś takiego poczucia wspólnoty.
Mój stosunek do osób niepełnosprawnych jest taki, że bardzo bym chciał, żeby moje podatki szły na zapewnienie pomocy rodzinom i osobom niepełnosprawnym, żeby o nic nie musiały się martwić, żeby mamy miały wysokie emerytury, a nie głodowe.
Ja mam wnuczkę niepełnosprawną, która ma 26 lat. Jest bardzo ambitna, mądra, rozsądna. 26 lat jeszcze swoimi nóżkami po ziemi nie chodziła. I jest tak zdolna, że i samochodem jeździ i sobie sama ze wszystkim poradzi.
Naprawdę problemy wynikają właśnie z nietolerancji i nieakceptacji społeczeństwa. To jest po prostu niesamowita rzecz, kiedy widzi się jak po prostu ludzie strasznie reagują na to, że dziecko właśnie się inaczej zachowuje, na to, że w sumie jest normalne, ale może jest na przykład za bardzo szczery.
Ja uważam, że powinno się ich normalnie traktować. Pierwsza rzecz. Akcja, za dwa tygodnie to minie i znów nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem.
Do tych tak zwanych pseudo ojczulków, którzy pozostawiają po dowiedzeniu się od żony, że no niestety coś z płodem jest, on zostawia żonę i odchodzi.
Panie Adamie, mam takie przekonanie natury semantycznej, że istnieją takie pojęcia antynomiczne, jasność, ciemność, dobro, zło, chorobie, choroba, zdrowie i żadnego z nich się nie da rozpatrywać w oderwaniu od tego, od jego przeciwieństwa. I podobnie jest z pojęciami życie i śmierć. I mam takie przekonanie, że my żyjemy w cywilizacji, która śmierć usunęła ze swojej codzienności, że ta śmierć nie towarzyszy nam jako proces, że już ona odbywa się w pewnej społecznej izolacji. I mam takie przekonanie, że również i nie mamy właściwej miary życia. I my traktujemy życie właściwie jak imprezę, jak pobyt w lunaparku, czy tak jak mówi dzisiaj młodzież, melanż. I właściwie nie mamy świadomości, że eugenika, czyli naprawianie społeczeństwa, jest tak naprawdę zaprzeczeniem społeczeństwa. My żyjemy w jakimś pomieszaniu pojęć.
No ja się niegdyś zajmowałem.
No pamiętam te czasy.
Tak, trochę publikowałem, miałem jakieś wykłady w szkołach, także w Berlinie. Problem jest w moim przekonaniu niezwykle głęboki kulturowo. Sięgnąłbym tu do antyku z jego kultem zdrowego ciała, kultem piękna. Jeśli oglądam freski greckie czy rzymskie, nie ma tam ludzi kalekich, w zasadzie ułomnych. Tak. I teraz co się dzieje na gruncie współczesnej popkultury? Ten ideał bardzo głęboko w nią wniknął. Jeżeli zobaczymy reklamy telewizyjne, to na palcach dosłownie jednej ręki zobaczymy reklamy z udziałem dzieci niepełnosprawnych, a one też mają potrzeby, one też są konsumentami, potrzebują całej masy rzeczy, choćby do pielęgnacji ciała, potrzebują ubrań. I co, panie Krzysztofie, widzimy gdzieś takie reklamy, a więc to bardzo wniknęło. Poza tym jest też takie społeczne przekonanie, no, że dziecko powinno być piękne i zdrowe. To jest oczywiście na gruncie logiki wszystko zrozumiałe. Natomiast kiedy przychodzi co do czego, to odprawiane są tutaj rytuały. No na przykład pan Trzaskowski, ja już naprawdę z coraz większym trudem
wymieniam
to nazwisko. Pan Trzaskowski, fotografujący się z dziećmi z zespołem Downa. Pamiętam ten proces matek, protest matek w Sejmie, wspierany przez całą opozycję. No ale w tym Lewice także, no pokrzykiwali, a jakże. Przychodzi co do czego, czyli do ochrony dzieci z zespołem Downa, pyk, słyszymy zupełnie coś innego, że to kobieta ma prawo do swojego ciała, że kobieta ma prawo do bezwzględnej aborcji traktowanej jako pigułka antykoncepcyjna. Ja tak trochę wydawało mi się, że słowa papieża Jana Pawła II może są nieco na wyrost o tej cywilizacji śmierci, ale jak się tak nad tym zastanowiłem, zderzyłem te wszystkie sprawy, o których przed chwilą powiedziałem, to rzeczywiście mamy do czynienia z taką cywilizacją śmierci w wykonaniu lewicy, która zresztą zawsze była wrogiem Kościoła.
Ja pamiętam i pewnie pan też zapewne pamięta czasy, kiedy ludzie umierali w domach przeważnie, a nie w szpitalach, w otoczeniu rodziny. I że spotykało się bardzo często na naszych ulicach polskich miast księdza idącego z ostatnim namaszczeniem. Ludzie klękali, żegnali się i ta, że tak powiem, śmierć nam towarzyszyła jak w życiu codziennym. Dzisiaj się
ona była widoczna, panie Krzysztofie, pan ma rację, a dzisiaj została gdzieś zepchnięta. Z takimi hasłami zepchnięcia ludzi wierzących do prywatnych swoich domów, a księży najlepiej tak, żeby jak w Meksyku nie wychodzili poza obręb kościoła, występuje lewica. To wszystko z ich punktu widzenia jest logiczne, to się wpisuje w nową falę, tym razem nie marksistowskiej, ale neomarksistowskiej rewolucji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa, gonię z czasem, bo na grzyby chcę dzisiaj iść. Gdzieś się grzyby będą...
Bardzo słusznie.
Grzyby będą...
Zdrowie i na grzyby na manifestacji.
Środa. Działaczki radykalnej lewicy próbują przejąć polityczną kontrolę nad protestem kobiet. Żądają m.in. dymisji rządu, prawa do aborcji i wyprowadzenia religii ze szkół. Papież Franciszek II opublikował list, w którym wspiera ochronę życia poczętego. Stanowisko Kościoła wywołuje agresję radykalnej lewicy wobec obiektów kultu religijnego. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o to, czy mamy do czynienia ze starciem dwóch systemów wartości i czy opozycja podejmuje kolejną próbę obalenia demokratycznie wybranego rządu.
Na najważniejszy system wartości to jest prawda i morale każdego jednego z nas.
Jest to wojna, wojna ideologiczna, neomarksizmu z wartościami, które reprezentuje akurat większość.
Kolejna próba obalenia rządu. Tak mi się wydaje, że to coś ku temu idzie.
No, musimy wybrać. Albo rzeczywiście są wartości, które wszyscy będą szanować, albo będziemy się cofali, rzeczywiście będziemy w okowach ciemnogrodu.
Dostali po prostu paliwo i tyle. No, pani Lempart się wczoraj odkryła i powiedziała, o co im tak naprawdę chodzi. Chodzi im o zabijanie dzieci. To jest wojna oczywiście ideologiczna.
Katolicy wyszli na ulicę i nazywamy to lewactwem. Tu chodzi o podstawowe prawa człowieka, prawo do wyboru.
Stadiony zamknięte, dyskoteki zamknięte. Gdzie się towarzystwo chce wyszumieć i sobie wynalazło temat zastępczy? Aborcję.
Każda kobieta nie zachodzi sama w ciąży, tylko przy tym jest mężczyzna. Ale jeżeli ta kobieta idzie i podejmuje taką decyzję, to jej współczuje, bo ona po prostu zostaje bez niczego.
O systemach wartości jako fundamencie państwa już w naszych audycjach wielokrotnie mówiliśmy. Myślę, że warto jest raczej porozmawiać o tym, kto zyskuje na destabilizacji państwa i promowaniu zachowań sprzyjających proliferacji epidemii, co ma w perspektywie dalszej prawdopodobieństwo zablokowania gospodarki, bo moim zdaniem tak naprawdę chodzi o atak na polską gospodarkę, bo przecież lewicy, pan to dobrze wie i ja wiem, nigdy w historii nie chodziło o dobro ludzi, o dobro kogokolwiek i że zawsze lewica, czy przeważnie lewica kobiety zawsze traktowała instrumentalnie. Porozmawiajmy zatem o tym, kto zyskuje na tych protestach.
No w tej chwili można odnieść wrażenie, że optyczną przewagę, czyli przewagę w telewizji ma lewica, tutaj Platforma Obywatelska, czy szerzej patrząc ta cała resztówka po nowoczesnej.
No jest ściśnięta pomiędzy radykalizmem.
Obywatelską, jest w pewnej defensywie. Oni oczywiście wzywają do popierania tych protestów. Tam szczególnie aktywne jest lewe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. Generalnie cała Platforma przesunęła się mocno na lewo. Można powiedzieć, że w tej chwili jest to partia lewicowa. Prawe skrzydło jest nieobecne ani w mediach elektronicznych, ani w prasie, a tam pewnie jakaś ilość senatorów i posłów ma bardziej prawicowe niż lewicowe przekonania, ale są niewidoczni. Natomiast gdyby doszło do zawarcia nowego kompromisu aborcyjnego lub powrotu do starego, chociaż to jest bardzo trudne, bo Trybunał Konstytucyjny będzie musiał, znaczy jego orzeczenie będzie musiało być opublikowane, to wszelkie próby kompromisu będą odcinały tlen tym agresywnym paniom, takim jak pani Lempart czy pani Anita Kucharska-Dziedzic, już z naszego podwórka patrząc, będą im odcinały tlen, bowiem te panie są zwolenniczkami aborcji praktycznie traktowanej bez żadnych ograniczeń, a więc można powiedzieć traktowanej jak pigułka antykoncepcyjna. Każda zmiana tego porządku polegająca na odcinaniu tlenu lewicy będzie powodowała słabnięcie tych protestów. Ja myślę też, że nawoływanie do ich zaniechania ze względów epidemiologicznych będzie znajdowało coraz szerszy posłuch, zwłaszcza, że z takimi apelami zwracają się również w mediach ludzie, którzy są bardzo, bardzo daleko od Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy. Naturalną konsekwencją takich manifestacji będzie zmęczenie też tymi manifestacjami. Oczywiście manifestujący się nie zmęczą, ale my wszyscy martwiący się o swoje zdrowie.
Tak, będziemy wyłączali telewizory, nie będziemy uczestniczyli.
O to, żeby nie było lockdownu, bo może być po prostu. Są inne bardzo poważne kwestie, więc na dłuższą metę nie przewiduję, żeby lewica tu zyskała wiele, powtarzam, wiele, a z całą pewnością nie nastąpi upadek rządu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek. Europa walczy z pandemią COVID-19. Niemcy wprowadzają mały lockdown. Hiszpański rząd wprowadza stan zagrożenia. We Włoszech zamknięto teatry, sale koncertowe, kina. Irlandia z najwyższym 5. stopniem ograniczeń. Francja wyhamowuje gospodarkę. W naszym kraju ponad 20 tysięcy nowych zarażeń i 300 zgonów dziennie. Czy czeka nas lockdown? Co należy jeszcze zrobić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii?
Sami uważamy, sami jesteśmy troszkę winni. Jeśli chodzimy po ulicach, tysiące ludzi chodzi. Jak lekarz tłumaczy, to jest taki mikro się nad nimi, ludzie spoceni, maseczki mokre i tak dalej.
Żaden rząd nie zadba o obywateli tak, jak obywatel zadba sam o siebie. Przecież lockdown każdy może sobie wprowadzić sam.
Więc on będzie na pewno, bo nie sposób przy takiej ilości zachorowań, żeby to się mogło skończyć inaczej.
Obostrzenia, które są podawane przez rząd, przez lekarzy, powinny być bardzo przestrzegane. Ja pracuję w życiu w szpitalu. Tam się, gdzie dzieci rodzą, tam powinno być największa higiena i tą higienę wymagamy od wszystkich ludzi.
Każdy z nas Polaków, każdy z nas ludzi powinien pilnować się, szanować się i trzymać ten dystans. Higiena, maseczka w jakiś sposób to z pewnością ograniczy rozprzestrzenianie się tej choroby.
Gdzieś usłyszałem, że komendant główny, słyszałem jego wypowiedź, oświadczył, że ma zbyt małe siły, aby powstrzymać masowe łamanie prawa podczas rzekomych protestów. Służba zdrowia w zasadzie przestała już normalnie działać. Edukacja w rozsypce, rektorzy zachowują się jak wrogowie państwa. Przemoc na ulicach w zasadzie wspierają niektóre samorządy. Bijatyki na ulicach już praktycznie się zaczęły. Odwoływanie do solidarności chyba nic nie daje. Pytam pana, czy rząd ma środki, aby powstrzymać szaleństwo opozycji, która w COVID-zie widzi szansę na obalenie rządu?
Kardynał Richelieu mawiał, a był to człowiek mądry, mawiał, dajmy czas czasowi. Bob Dylan śpiewał, czas wszystko zmienia. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o policję, no to jeżeli mamy trochę powyżej 100 tysięcy policjantów, jest ich oczywiście za mało.
Mowa była o 200, słyszałem.
Proszę?
O 200. Być może to w połączeniu ze służbami miejskimi.
Nie ma 200 tysięcy policjantów, etatów w policji. Więc oczywiście jest, że ci ludzie muszą też odpoczywać, tak? Nie mogą być na służbie na okrągło. Stąd też Jarosław Kaczyński wezwał do ochrony miejsc kultu religijnego, no ponieważ nie możemy sobie chyba tego wyobrazić, że policja pilnuje kilkunastu tysięcy kościołów i nie zajmuje się niczym więcej. Więc to jest oczywiste, że w sytuacji takiego zanarchizowania tego, co się dzieje na ulicach, postaw, o zanarchizowania postaw protestujących, jasnym jest, że tej policji będzie za mało. No ale rząd dysponuje też innymi instrumentami do przekonywania, tak, protestujących, że jednak w czasach pandemii należy się zachowywać rozsądnie. To wywołuje pewien umiarkowany skutek, ale długofalowo jestem przekonany, że, już o tym mówiłem, doprowadzi to do pewnego jednak społecznego zmęczenia. Tu istotne jest, żeby pokazywać faktyczne protestujących, że prawa kobiet w tym przypadku traktowane są instrumentalnie. One w ciągu 2-3 pierwszych dni były wybijane bardzo mocno, a teraz chodzi, czego
tylko o zadymę,
nie kryją, o obalenie rządu. I tutaj lewica poczuła wiatr w żagle. Bo jeżeli przyjrzymy się, kto...
To jest taki wiatr wytwarzany przez własny wentylator.
No też, ale tutaj też media bardzo mocno pokazujące te, czy bardzo dokładnie pokazujące te wydarzenia. No, taka jest rola mediów, ja ich nie krytykuję, ale sprzyjają też atmosferze takiej fiesty na ulicach. No bo...
Panie Adamie... Grzyby wzywają, musimy przerwać. Dzisiaj zalecam na te trudne czasy grzybobranie, aby nabrać dystansu do rzeczywistości. Szanowni Państwo, grzyby w lasach są. Zamiast na ulicę, idźcie Państwo na grzyby, skorzystajcie z możliwości. Żegnamy się dzisiaj z Państwem.
A ja apeluję o zdrowy rozsądek, zimną krew, żebyśmy nigdy nie rezygnowali z tego.
Żegnamy się dzisiaj z Państwem z pewnym poczuciem niedosytu, bo tematy były tak ważkie i tak, że tak powiem, konieczne do omówienia, że tylko pobieżnie je byliśmy w stanie omówić. Temat właśnie wojny cywilizacyjnej, która się toczy w naszym kraju, jest kompletnie oczywisty. W przyszłym tygodniu na pewno będziemy do tych tematów wracać. Życzę Państwu miłej soboty i niedzieli. Dziękuję Panu, Panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.